Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O roli narodowej i religijnej tożsamości w integracji europejskiej przypomniał papież w przesłaniu do nowego ambasadora Bułgarii.
Na Węgrzech beatyfikowano biskupa męczennika czasów komunizmu.
Amerykański episkopat ogłosił kampanię sprzeciwu wobec planów finansowania aborcji z budżetu państwa.
31 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
W integracji europejskiej ważne jest, by poszczególne narody nie rezygnowały z własnej tożsamości kulturowej, ale ubogacały nią całą wspólnotę. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego ambasadora Bułgarii przy Stolicy Apostolskiej. Nikolaj Iwanow Kaludow złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI nawiązał do 20. rocznicy przemian w Europie, które pozwoliły Bułgarii wybrać demokrację i nawiązać na nowo swobodne relacje z całym kontynentem. Wyraził jej uznanie, że kieruje uwagę również na kraje sąsiednie, zabiegając o rozwijanie ich więzi z Unią Europejską, do której ona sama należy od blisko 3 lat. Papież wskazał, że aby rozwój człowieka i społeczeństwa był autentyczny, winien uwzględniać wymiar duchowy. Kultura chrześcijańska głęboko przenikająca naród bułgarski jest nie tylko skarbem przeszłości, który należy zachować, jest też rękojmią na przyszłość. Chroni człowieka przed pokusą, by zapomnieć własną wielkość i potrzebę solidarności ze wszystkimi ludźmi. Ojciec Święty nie pominął też roli wspólnoty katolickiej w Bułgarii. Przypomniał, że prowadzi ona dialog z różnymi wspólnotami religijnymi, tak licznymi w tym kraju, i niesie pomoc społeczną również niekatolikom.
Nowy bułgarski ambasador Nikolaj Iwanow Kaludow w służbie dyplomatycznej pracuje od 30 lat. Na początku lat 80. ukończył Akademię Dyplomatyczną w Moskwie. Był ambasadorem swego kraju w Portugalii i we Włoszech.
Opóźnienia w ogłoszeniu Konstytucji Apostolskiej dotyczącej byłych Anglikanów w Kościele katolickim nie mają nic wspólnego z kwestią celibatu, lecz wynikają z problemów czysto technicznych, stwierdził rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ojciec Federico Lombardi odniósł się tym samym do spekulacji włoskiego watykanisty Andrei Tornieliego, który sugerował, że w Watykanie trwa debata na temat celibatu w przyszłych ordynariatach personalnych dla nawróconych na katolicyzm Anglikanów. Nie chodzi tu o żonatych mężczyzn, którzy dziś są duchownymi anglikańskimi bądź przygotowują się do kapłaństwa. Ci bowiem, jak zapewniła Stolica Apostolska, będą mogli wypełniać funkcje kapłańskie po przyjęciu katolickich święceń. Chodzi o to, czy w przyszłości ordynariaty te zachowają w pełni dyscyplinę celibatu, czy też nadal będą wyświęcać żonatych mężczyzn. W ubiegły czwartek Andrea Tornielli pisał na łamach Il Giornale, że papież nie jest zadowolony ze zbyt ogólnikowych stwierdzeń dokumentu i zabiega o jaśniejsze opowiedzenie się za celibatem.
Dementując te doniesienia, ojciec Lombardi powołuje się na oświadczenie, które otrzymał od kardynała Williama Levady. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w sposób jednoznaczny zapewnił, że w Watykanie nie dyskutuje się obecnie o celibacie w przyszłych ordynariatach. Zwłoka w publikacji dokumentu wynika z faktu, że tekst konstytucji jest uściślany przez kanonistów i uzupełniany o niezbędne odnośniki. Kardynał Levada przypomina przy tej okazji, że ordynariaty z zasady w pełni zachowają dyscyplinę celibatu. Będą mogły jednak ubiegać się o odstąpienie od obowiązku celibatu w poszczególnych przypadkach na podstawie obiektywnych kryteriów, które zostaną wspólnie ustalone przez daną konferencję episkopatu i ordynariat, a zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Kardynał Levada poinformował również, że prace nad Konstytucją Apostolską zakończą się prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia.
Watykański rzecznik prasowy potwierdził również, że 21 listopada papież przyjmie na audiencji prymasa wspólnoty anglikańskiej. Wizyta arcybiskupa Rowana Williamsa w Rzymie planowana była od dawna. Został on bowiem zaproszony przez papieski Uniwersytet Gregoriański, który przygotowuje konferencję z okazji stulecia urodzin zmarłego przed 3 laty kardynała Johannesa Willebrandsa, pioniera katolickiego ekumenizmu.
Kolejny węgierski męczennik czasu komunistycznych prześladowań został wyniesiony do chwały ołtarzy. Jest nim biskup Zoltán Lajos Meselny, który poniósł śmierć przed 58 laty, bity i torturowany w obozie pod Budapesztem. Mszy beatyfikacyjnej w Ostrzychomiu przewodniczył dziś kardynał Peter Erde z arcybiskupem Angelo Amato, prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża wygłosił formułę beatyfikacji.
Watykański dostojnik podkreślił, że przyszły błogosławiony zginął za wiarę, której nienawidzili jego oprawcy. Przyczyną jego męczeństwa było odium fidei, nienawiść do Jezusa, Ewangelii Kościoła. To misterium zła, które rodzi nienawiść, zostawiając za sobą śmierć, zniszczenie i niewypowiedziane cierpienie, twierdził arcybiskup Amato, dodając, że i dziś Kościół jest kościołem męczenników, to znaczy silnych i śmiałych świadków Ewangelii. Także prymas Węgier zwrócił uwagę w homilii, że również współcześnie wierzący wystawiani są na różnego rodzaju próby, w tym nie tylko na przemoc, ale również na pomówienia czy spychanie na margines. Odpowiedzią na to powinna być wierność sumieniu i chrześcijańskiemu powołaniu, czego wzór, tak jak w rzeczach małych, jak i wielkich, dał nowy błogosławiony. Kardynał Erdő dodał, że biskup Zoltán Meslini powinien być patronem leczenia duchowych ran narodu węgierskiego. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Krzyża, Chrystusowiec.
Nowy błogosławiony urodził się w 1892 roku w rodzinie wielodzietnej. Po studiach w Rzymie pracował w Ostrzychomiu, gdzie w 1937 roku został biskupem pomocniczym. Był dyrektorem Krajowego Instytutu Ochrony Dziecka. Starał się zapewnić dzieciom z najbiedniejszych rodzin dostęp do nauki. Po II wojnie światowej komuniści od razu rozpoczęli prześladowania Kościoła. Po aresztowaniu i pokazowym procesie kardynała Józefa Mincentiego ciężar zarządzania diecezją spadł na barki biskupa Mesleniego. Jednak już wkrótce do Pałacu Prymasowskiego wkroczyli agenci węgierskich służb specjalnych, aresztowali go i wywieźli do cieszącego się ponurą sławą obozu koncentracyjnego w Kisztarczy pod Budapesztem. Po pół roku, bity, głodzony i brutalnie przesłuchiwany, zmarł z wycieńczenia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Episkopat USA wezwał wiernych z całego kraju do uczestnictwa w kampanii, której celem jest powstrzymanie reformy służby zdrowia w formie proponowanej przez administrację Baracka Obamy. Jest to kolejny krok podjęty przez biskupów amerykańskich po wielokrotnych bezowocnych apelach o wycofanie z propozycji reformy planów opłacania aborcji z pieniędzy podatnika i o zagwarantowanie w jej ramach prawa sprzeciwu sumienia dla personelu medycznego.
Debata nad reformą służby zdrowia przybiera krytyczny moment, powiedział kardynał Francis George, przewodniczący Episkopatu Amerykańskiego. Zaapelował on do wszystkich biskupów Stanów Zjednoczonych o podjęcie działań. Zobowiązał każdego z nich do opublikowania w biuletynach wszystkich parafii całego kraju specjalnego dodatku. Ma on zawierać informacje tłumaczące, dlaczego biskupi amerykańscy sprzeciwiają się reformie administracji Baracka Obamy. Aborcja zabija, a nie leczy. Amerykanie będą zmuszeni do opłacania aborcji poprzez podatki i składki ubezpieczeniowe, czytamy w załączniku. Każdy biskup został także poproszony o skontaktowanie się z kongresmenami swoich diecezji i przedstawienie im stanowiska Kościoła wobec reformy służby zdrowia. Wzywając wszystkich wiernych do działania, biskupi przypomnieli, iż episkopat amerykański od lat zabiega o reformę służby zdrowia. Obecna propozycja jest jednak nie do przyjęcia. Promuje aborcję, nie gwarantuje prawa sprzeciwu sumienia, a także nie zapewnia legalnym imigrantom dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Czytając New York Times można odnieść wrażenie, że Amerykanie mają już drugą obok bejsbolu narodową rozrywkę, a mianowicie antykatolicyzm. Napisał metropolita Nowego Jorku arcybiskup Timothy Dolan w liście otwartym do redakcji dziennika. New York Times nie zgodził się jednak na jego publikację. Nowojorski metropolita żali się na systematyczne oczernianie Kościoła i wybiórcze podejście do wiadomości, co przejawia się między innymi w tym, jak dziennik informuje o skandalach seksualnych. Wycisza się czy pomija incydenty, do których doszło w niekatolickich wspólnotach religijnych bądź w instytucjach publicznych, natomiast wyciąga się i nadaje nieproporcjonalny rozgłos tym, które zdarzają się w Kościele, choć dotyczą one w zasadzie jego marginesu. Nawiązując do ostatnio opublikowanych artykułów, arcybiskup Dolan ubolewa m.in. z powodu nierzetelnej prezentacji papieskiej propozycji dla anglikańskich konwertytów. Kościół potrzebuje krytyki i chętnie ją przyjmuje, ale niech będzie ona sprawiedliwa, apeluje metropolita Nowego Jorku w liście do redakcji New York Timesa.
Poprawa stosunków katolicko-prawosławnych i współpraca prowadzonych przez oba kościoły sierocińców to główne tematy spotkania prawosławno-katolickiej grupy roboczej do spraw rozwiązywania obustronnych problemów. Posiedzenie odbyło się w Salezjańskim Ośrodku Świętego Jana Bosko w podmoskiewskiej osadzie Oktiaprskoje.
Uczestnicy spotkania podsumowali okres we wzajemnych stosunkach od ostatniego posiedzenia grupy roboczej. Podkreślono wzrost poziomu zrozumienia między obydwoma kościołami i konieczność rozwijania dalszej współpracy. Polem takiej współpracy powinna być obrona tradycyjnych wartości, wprowadzenie w szkołach średnich przedmiotu podstawy moralno-duchowego wychowania, ustanowienie instytucji kapelanów armii rosyjskiej, współpraca w sferze kultury i pomocy socjalnej. Zasygnalizowano konieczność współpracy i kontaktów między kapłanami pracującymi w domach dziecka prawosławnych i katolickich. Na takich spotkaniach mogłoby dojść do wymiany doświadczeń, a jednocześnie do wzajemnego zbliżenia. Na zakończenie posiedzenia grupy roboczej jego uczestnicy zapoznali się z pracą ośrodka salezjańskiego kierowanego przez ojca Grzegorza Głowienkę. Ośrodek przewidziany był jako miejsce obozów i spotkań formacyjnych dla młodzieży katolickiej. Datę następnego posiedzenia grupy roboczej wyznaczono na grudzień bieżącego roku. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Na wielu cmentarzach w całej Polsce rozpoczęły się już kwesty na odnowę zabytkowych nagrobków. Tak jest m.in. w Gnieźnie, gdzie pieniądze zbierają samorządowcy, politycy, przedstawiciele organizacji i ludzie kultury, mówi inicjator kwesty Robert Gaweł.
Chcemy odnowić nagrobki, które są ciekawe pod względem architektonicznym, ale także nagrobki, które mieszczą w sobie szczątki Gnieźnia, zasłużonych dla miasta. Bardzo wiele takich tutaj nagrobków. Są wystawione warty na wszystkich trzech cmentarzach, bardzo wielu działaczy, społeczników, Gnieźnian bierze w tym udział. Od grosza do grosza to jesteśmy w stanie naprawdę coś zrobić.
Niektóre kwesty mają charakter charytatywny. Na przykład w Tarnowie klerycy zbierają na funkcjonowanie seminarium oraz na prace związane z rozbudową biblioteki, a na gdyńskich nekropoliach można wspomóc hospicjum imienia świętego Wawrzyńca. Z okazji przypadającego dziś święta reformacji w kościołach ewangelicko-augsburskich odbywają się liczne nabożeństwa. Biskup Paweł Anweiler, zwierzchnik luterańskiej diecezji cieszyńskiej, podkreśla, że święto reformacji to symboliczny dzień narodzin kościoła ewangelickiego.
To jest tylko dzień ogłoszenia tez, a jeszcze Luter nie jest tutaj tym, który daje jakieś podstawy do nowej organizacji kościelnej. Warto w związku z tym przypomnieć chociażby tylko 62. tezę, w której Luter napisał, że największym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej, a więc wskazuje tutaj też od razu na to, co jest podstawą naszej wiary, kto nas w tej wierze utrzymuje.
Święto Reformacji obchodzone jest w kościołach ewangelickich 31 października na pamiątkę wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 roku, które zapoczątkowało reformację.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.